Jak już tak minęło już kilka tygodni, od kiedy zaglądaliśmy ostatnio do Ewangelii Łukasza, bo mieliśmy i dwa tygodnie temu gościa, mieliśmy też tydzień temu właśnie chrzest. No i w takiej sytuacji mogłoby się wydawać, że dobrze byłoby zrobić jakąś taką powtórkę, jakieś przypomnienie, ale tak się składa, że dzisiejszy fragment jest sam w sobie pewnym przypomnieniem, bo tak naprawdę w tym fragmencie, który będziemy dzisiaj czytali, jest wypełnienie słów, które Jezus mówił wcześniej. Tak właśnie trochę tylko w skrócie przypominając, Jezus zapowiadał wcześniej o tym, co się wkrótce wydarzy. Mówił o tym, że Piotr zaprze się trzykrotnie jego. Mówił o uczniach, którzy tam to było taka historia z mieczami, dosyć skomplikowana. A potem mieliśmy modlitwę w Getsemane. Mieliśmy historię w ogrodzie Getsemane, a dzisiaj jest kontynuacja. Dzisiaj widzimy to, co wydarzyło się przy aresztowaniu Jezusa. To jest spełnienie zapowiedzi, które były wcześniej. Więc zobaczmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, od 47 do 62 wersetu. Łukasza, 22 rozdział, od 47 do 62 wersetu. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy być mieczem? I uderzył jeden z nich sługa arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: Jak na zbójce wyszliście z kijami i mieczami? Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśli się na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Pojmawszy go wtedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: I ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: I ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: Człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy i ten był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiął kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie to słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Więc to jest dalsza część tej ostatniej nocy Jezusa przed ukrzyżowaniem. Ostatnim razem czytaliśmy o modlitwie w Getsemane, o tym, jak Jezus zmagał się w modlitwie do tego stopnia, że nawet pot spływał z niego jak krople krwi. Był podobny do kropel krwi. Widzieliśmy tam też, że Bóg posłał anioła, żeby wzmacniał Jezusa w modlitwie, więc było to takie bardzo mocne zmaganie. I potem, jak ta modlitwa się skończyła, to do Jezusa przyszła ta zgraja posłana przez żydowskich przywódców na czele z Judaszem, który w ten sposób właśnie wydał im Jezusa. Widzimy reakcję uczniów bardzo bojową, na tyle bojową, że jeden z nich odciął nawet ucho słudze arcykapłana, ale widzimy Jezusa postawę, która była inna, który nie stawiał oporu. I to była pierwsza scena, a druga scena zaraz za nią, przy ognisku, gdzie w swoją próbę przychodził apostoł Piotr. Widzimy jego upadek, widzimy jego trzykrotne zaparcie się Jezusa i widzimy, że zdał sobie z tego sprawę w momencie, kiedy Jezus na niego spojrzał. To wtedy czytamy, że gorzko zapłakał. Więc takie dwie sceny dzisiaj mamy przed sobą. Jedna z mieczami, przeresztowanie Jezusa, a druga przy ognisku, w czasie, kiedy Jezus trafił do arcykapłana. I obie te sceny są takim lustrzanym odbiciem tego, co Jezus wcześniej zapowiadał. Bo wcześniej, jak się cofniemy do 34 wersetu, to Jezus mówił, że Piotr się go zaprze. W kolejnych wersetach dosyć zawiły sposób mówił o upadku uczniów, że nie będą ufać temu, co Bóg zaplanował. Ale potem widzimy modlitwę i tylko widzimy, że Jezus jako jedyny modli się. Że pozostali, że uczniowie zamiast się modlić, to spali. I właśnie to jest konsekwencją, co dzisiaj widzimy. To, że uczniowie się nie modlili, Jezus tylko jako jedyny się modlił. A dzisiaj widzimy, że uczniowie zachowali się tak, jakby w ogóle nie znali Jezusa. Jakby nie wiedzieli, po co przyszedł. Albo tak jak Piotr, który w ogóle zaprzeczył, że go zna. I cała akcja zaczyna się w czasie, kiedy Jezus mówił jeszcze do uczniów. kiedy jeszcze mówił im o tym, żeby modlili się, żeby nie popaść w pokuszenie. To właśnie w tym momencie przychodzi ta zgraja na czele z Judaszem. I to wydarzenie opisane jest we wszystkich czterech Ewangeliach i kiedy ze sobą zestawimy te Ewangelie, to widzimy w nich, mamy taki pełniejszy obraz. Widzimy między innymi to, kogo przeprowadził Judasz. Kto był z Judaszem, kto przyszedł z Judaszem do Jezusa. I byli tam arcykapłani, czyli tacy przedstawiciele najwyższych, najważniejszych rodzin kapłańskich. Były tam straże świątynne, byli tam starsi żydowscy, byli też rzymscy żołnierze, którzy szczególnie w święto Paschy, które wtedy miało miejsce, byli licznie zgromadzeni w Jerozolimie, więc prawdopodobnie przywódcy żydowscy poprosili o wsparcie rzymskich żołnierzy. Więc taka mieszanka żołnierzy, przywódców politycznych, przywódców religijnych, którzy przyszli w nocy, bo była to noc, przyszli z latarniami, z pochodniami, chociaż była wtedy pełnia księżyca, bo Pascha miała miejsce podczas pełni księżyca, więc nie było aż tak bardzo ciemno, ale i tak były potrzebne pochodnie i latarnie. I widzimy Judasza, który zbliża się do Jezusa, żeby go pocałować. To był taki znak, po którym ta zgraja miała poznać, że ten jest właśnie Jezusem. W innych Ewangeliach dokładniej czytamy o tym, że właśnie tak się umówili, że to był znak, że Judasz miał im pokazać w ten sposób, że ten, kogo pocałuje, ten jest Jezusem. Ten jest tym, którego oni szukają. I widzimy to także w odpowiedzi Jezusa, bo powiedział do Judasza, że pocałunkiem wydaje Syna Człowieczego. I tutaj podkreślił w ten sposób, że nie tylko wydaje człowieka, to tak nam się kojarzy, Syn Człowieczy to chyba chodzi o to, że człowiek, ale to jest tytuł mesjański. To jest tytuł, który wskazuje na to, że Jezus był Mesjaszem. I z pozostałych Ewangelii wiemy, że w tym momencie uczniowie rzucili się, zgraja rzuciła się na Jezusa, że wtedy ta zgraja, która przyszła z Judaszem, rzuciła się na Jezusa. Natomiast Łukasz pokazuje tylko uczniów, to jak oni zareagowali na tą sytuację. I czytamy, że wtedy zapytali Jezusa, czy mają bić mieczem. Wiemy, że mieli ze sobą dwa miecze. Wcześniej je gdzieś tam znaleźli, kupili, więc mieli ze sobą dwa miecze, więc to się wydawał dobry moment, żeby je użyć. No, jak nie teraz, to kiedy? Właśnie w tym momencie, kiedy zabierali im Jezusa. I zwróćmy uwagę, że nie tylko Piotr miał taki pomysł. My kojarzymy właśnie ucięcie ucha z Piotrem, który właśnie tego dokonał, ale tutaj cała grupa pyta Jezusa, czy mają bić mieczem. Ale widzimy też, że jeden z nich, właśnie Piotr, nie wytrzymał. Nawet nie czekał na pozwolenie Jezusa, tylko uderzył mieczem. I to, że był to Piotr, to wiemy od Jana, ewangelisty Jana, który w taki sposób to opisał. Jan także podał imię sługi, że był to Malchus. Podał imię tego, któremu Piotr uciął ucho. I tutaj wydaje się, że jest tak dlatego, że tylko Jan o tym napisał, że Jan pisał Ewangelię już po śmierci Piotra. Więc taka informacja, którą podał, no już nie mogła zaszkodzić Piotrowi. A pozostali ewangeliści, którzy pisali jeszcze za życia Piotra, no mogli się gdzieś tam krępować, żeby ujawniać, który z nich zamachnął się na tego sługę arcykapłana. No bo była to poważna sprawa, bo Piotr oczywiście uciął tylko ucho, ale nie celował w ucho, tylko w głowę. Więc prawdopodobnie chciał w jakiś sposób go ubezwłasnowolnić, unieszkodliwić, no zabić po prostu, tak, żeby go w ten sposób powstrzymać. Więc całe szczęście, że był rybakiem, że nie miał takiej wprawy w machaniu mieczem, bardziej miał wprawy w rzucaniu sieciami. I na jego szczęście także całej tej zgrai nie chodziło o uczniów. Nie przejmowali się nawet tym, że jakiś uczeń Jezusa próbował wręcz nawet zabić jednego ze sługów, jednego ze sług arcykapłana. I reakcja Piotra, to, że właśnie w taki sposób zareagował i pozostałych uczniów, pokazuje nam to, że oni cały czas nie rozumieli planu Jezusa. Mimo tego, że wiele razy słyszeli, że to ma się wydarzyć, że Jezus będzie wydany w ręce właśnie tych faryzeuszy, arcykapłanów i tak dalej. Cały czas nie byli na to gotowi. Nie byli na to przygotowani. A nie byli przygotowani właśnie do tego, co działo się chwilkę wcześniej. Kiedy chwilę wcześniej Jezus się modlił, apostołowie spali. I spali, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, dlatego, że byli smutni. I zamiast w tym smutku, z tej informacji, które Jezus im przekazywał, wołać do Boga w modlitwie, no to uciekli w sen. Uciekli od rzeczywistości. Od tego, co było dla nich trudne. Więc to był powód ich upadku. Zaniedbanie modlitwy. Bo Jezus mówi im dokładnie to wcześniej. Módlcie się, żeby nie wpaść w pokuszenie. a jeszcze wcześniej przypomniał im o tym, że kiedy wysyła ich bez niczego, to niczego im nie brakowało. I tutaj cofał się do tego, kiedy wysłał ich do różnych miast Izraela i kiedy właśnie szli bez niczego, ale na swojej drodze różne osoby im dawały nocleg, dawały im jedzenie. Ale teraz mieli się uzbroić w miecze. To im powiedział, ale nie powiedział im po to, żeby się tymi mieczami bronili. To była tak naprawdę taka zapowiedź tego, że oni przestaną ufać Jezusowi. Dosyć zawiła zapowiedź, skomplikowana, więc odsyłam do kazania o tych mieczach wcześniej, ale była ta zapowiedź upadku uczniów. Była to zapowiedź ich braku zaufania do Bożego planu, bo przez użycie mieczy mieli zachować się jak przestępcy. Ale w tym miejscu Jezus powiedział uczniom, żeby zaniechali. To w tym miejscu także powiedział im, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Powiedział mi, że mógłby prosić Ojca, a dałbym mu więcej niż 12 legionów aniołów. Te słowa mamy w innych Ewangeliach, w tym samym miejscu. Natomiast Bożym planem było coś innego. Nie było posłanie aniołów, nie było wojowanie mieczem, było aresztowanie Jezusa. A Jezus rozumiał ten plan i poddał się dobrowolnie. I widzimy, że uzdrowił przy tym sługa arcykapłana. I to jest jedyna sytuacja w całej Biblii, gdzie Jezus uzdrowił taką świeżą ranę. Uzdrowił też w ten sposób swojego przeciwnika. Uzdrowił osobę, która nawet o to nie prosiła. Nie widzimy też wiary w uzdrowionym słudze. Bo czasem pojawia się takie przekonanie, że niektórzy uważają, że Bóg uzdrawia tylko tych, którzy mają wiarę w uzdrowienie. Słyszałem takie kazania, gdzie ktoś mówił, że przy każdym uzdrowieniu Jezusa widzimy wiarę uzdrowionego. Tutaj tak nie jest. Tutaj jest przykład tego, że Jezus uzdrawia człowieka, który nie prosi go o uzdrowienie, którym nie widzimy nawet wiary. I widzimy też to, że Piotr chciał obronić Jezusa, ale skrzywdził przy tym człowieka. To nie jest sedno tego fragmentu, ale myślę, że to jest też istotne, dlatego że współcześnie też jako chrześcijanie możemy krzywdzić niewierzących, kiedy myślimy, że bronimy Jezusa. I będzie tak wtedy, kiedy nie używamy takich właściwych metod. Kiedy zamiast walki duchowej walczymy w jakiś inny, cielesny sposób. Kiedy może zapominamy o tym, że sami kiedyś też byliśmy bez Boga. Że byliśmy dalecy od Niego. Kiedy rozmawiamy z niewierzącymi i rozmawiamy z nimi tak, jakbyśmy nigdy nie byli w ich skórze. Jakby nasze życie z Jezusem było naszą zasługą. To, że my za Nim poszliśmy. I ciekawe jest to, że apostoł Piotr, myślę, że dobrze zrozumiał później te lekcje, bo później sam nauczał o tym, w jaki sposób mamy bronić Jezusa. I zobaczmy to w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, 15-16 werset. To są te słowa, które czytałem już wcześniej. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15-16 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I tutaj nie chodzi tylko o sytuacje, w których ktoś tak na spokojnie nas pyta, jak to jest z tą wiarą. Piotr pisze o sytuacjach, o postawie wobec ludzi, którzy zadają cierpienie chrześcijanom, którzy mogą czymś grozić chrześcijanom. Więc mamy być gotowi do obrony, ale obrona ma polegać na tym, żeby tłumaczyć ludziom, w kim jest nasza nadzieja. Żeby robić to z łagodnością i z szacunkiem. Wiem, że niestety historia Kościoła jest pełna takich niestety czarnych plam, gdzie nawracało się przy użyciu miecza. Zadawało się cierpienie w obronie wiary. To nie tylko mieczem, bo może czasy użycia miecza to już odeszły, ale wciąż może się zdarzyć ranienie ludzi słowami. Jezus i apostołowie uczą tutaj czegoś innego. Gotowości do obrony, do wyjaśnienia z łagodnością i szacunkiem tego, co jest naszą nadzieją. Takiej gotowości do znoszenia cierpienia, tak jak Jezus tutaj był też gotowy, żeby znosić cierpienie. Bo dobrowolnie dał się aresztować. I dlatego też tutaj w tym miejscu Jezus mówi im, żeby zaniechali. Żeby uczniowie nie przeszkadzali w aresztowaniu. Ale z drugiej strony miał też coś do powiedzenia tym, którzy przyszli do Niego, żeby Go zaresztować. To wersety 52 i 53. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do Niego. jak na zbójce, wyszliście z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieście się na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. I tutaj widzimy, że w tłumie byli też żydowscy przywódcy. Czyli nie tylko posłali jakichś swoich ludzi, ale oni też tam poszli. Myślę sobie, że nie mogli sobie odmówić przyjemności, żeby pójść i zobaczyć, jak Jezus jest schwytany, bo od długiego czasu właśnie tego chcieli. Jezus powiedział im, że wyszli na Niego jak na zbójcę. I to jest ważne słowo. W Ewangelii Łukasza to słowo jest jeszcze tylko w dwóch innych miejscach. Za pierwszym razem jest w historii o miłosiernym Samarytaninie. Tam, gdzie pewien człowiek był pobity przez właśnie zbójców i któremu Samarytanin pomógł po tym napadnięciu, a nie pomogli mu na przykład kapłan i lewita, czyli Żydzi, którzy byli przywódcami, którzy byli właśnie wysoko postawieni, którzy mieli jakiś status, no może nie wysoko postawieni, ale kapłan i lewita byli osobami, które miały jakiś swój status religii żydowskiej. I na koniec tamtej powieści Jezus zadaje takie pytanie. Kto był bliźnim temu, który wpadł między zbójców? Tutaj w Getsemane, w ogrodzie Getsemane, prawdziwymi zbójcami byli ci, którzy przyszli po Jezusa. To Jezus wpadł między tych zbójców, albo to oni wpadli po Jezusa jako zbójcy. I sam Jezus nazwał tych ludzi w podobny sposób trochę wcześniej, kilka dni wcześniej, w 19 rozdziale, tam jest to drugie użycie słowa zbójcy w tej Ewangelii, to jest, kiedy Jezus wypędzał sprzedawcę świątyni. Kiedy wszedł do świątyni i wypędzał sprzedawcę, którzy tam handlowali, to w 46 wersecie powiedział, napisano, i będzie mój dom domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Więc ci, którzy zarządzali świątynią, to właśnie ci, którzy posłali do niego tą całą zgraję i także byli wśród nich, to oni byli tymi zbójcami, którzy urządzili sobie tam jaskinię. I teraz oni przychodzą do Jezusa z mieczami i kijami. To oni doprowadzą do pobicia i do śmierci Jezusa. I tutaj można zadać podobne pytanie, jakie Jezus zadał wcześniej w tej powieści. Kto zostanie przy Jezusie? Już nie tyle po to, żeby go opatrzyć jego rany, tak jak w tej przypowieści Samarytanin, ale żeby stać przy nim wiernie, żeby ufać w plan, który Jezus realizował. Niestety wiemy, że odpowiedź jest taka, że nikt nie został wtedy przy Jezusie. Pasterz został uderzony, a owce się rozproszyły. Aresztowano go w mroku ciemności, nie w świetle dnia. I też tutaj na tym Jezus się skupił. Powiedział im, że nie podniesie na niego ręki, kiedy za dnia przebywał w świątyni. Bo codziennie Jezus nauczał w świątyni. Więc ten sposób aresztowania świadczy bardziej o nich niż o Jezusie. Pokazuje ich hipokryzję. Dlatego, że Jezus codziennie stawał w świątyni publicznie z odwagą w świetle dnia. Gdyby mieli dla niego jakieś zarzuty, poważne zarzuty, to mogliby go wtedy aresztować. Ale nie mieli odwagi, bo sami bali się reakcji ludzi, którzy sprzyjali Jezusowi. Ale teraz nastała ich pora. Teraz nastała moc ciemności. Więc ci, którzy byli w ciemności, należeli do ciemności, w ciemności schwytali Jezusa. To był ich czas, ich pora. Taki krótki okres, w którym przeciwnicy Jezusa myśleli, że mieli na nim przewagę. Że udało mi się rozwiązać ten problem, który mieli z Jezusem. Że już teraz będą mieli spokój. Już nie będzie im mówił tych rzeczy, które mówił im wcześniej, które im zarzucał. Ale to trwało tylko chwilkę, tylko kilka dni. Od tego momentu do zmartwychwstania Jezusa. W tym czasie przeciwnicy Jezusa mogli się cieszyć. Tym, że był skazany na śmierć. Tym, że nie będzie już niepokoił ich sumienia. Szatan też mógł myśleć, że to jest koniec, że udało mu się pokonać Jezusa, że w ten sposób powstrzymał Jezusa przed objęciem królewskiej władzy. Ale to, co było taką mocą ciemności, tą porą, w której ciemność panowała, to było częścią Bożego planu. Dlatego, że żeby zmiażdżyć głowę węża, potomek Ewy musiał być ugoszony w piętę. Żeby na krzyżu odnieść triumf nad mocami ciemności, Jezus musiał być przybity do tego krzyża. Więc to, co wydawało się z pozoru zwycięstwem mocy ciemności, było ich porażką. Dlatego, że w ten sposób Jezus wypełnił Boży plan. W ten sposób przyjął na siebie kielich Bożego gniewu i przez to uratował od niego ludzi z całego świata. Z każdego języka, z każdego plemienia, z każdego ludu, z każdego narodu. Bo śmierć nie mogła zatrzymać Jezusa. Żądło śmierci nie było śmiertelnie skuteczne w przypadku Jezusa. bo sama śmierć została pochłonięta, pokonana w zmartwychwstaniu Jezusa. Ale w tamtym momencie Jezus był pojmany i zaprowadzony do pałacu arcykapłana. I z Ewangelii Jana wiemy, że Jezus trafił najpierw do Annasza, a potem do Kajfasza. Mamy nawet w języku polskim takie powiedzenie, taki zwrot. Od Annasza do Kajfasza. Kiedy ktoś jest odsyłany od urzędu do urzędu, od jednego miejsca do drugiego miejsca. I oficjalnie wtedy arcykapłanem był Kajfasz, czyli ten drugi. Annasz, czyli ten pierwszy, był jego teściem i sam też był wcześniej arcykapłanem. Po Annaszu arcykapłanami byli jego synowie. A w tym momencie, kiedy Jezus był sądzony, arcykapłanem był jego zięć, był Kajfasz. Ale Annasz wciąż był bardzo znaczącą postacią. Wciąż był traktowany z szacunkiem jako też arcykapłan. I widzimy też w tym fragmencie, że Jezus był aresztowany sam. Wzięli tylko Jezusa. Żydowskich przywódców interesował tylko Jezus. Nie interesowali ich uczniowie. Może nawet Judasz powiedział im, nie ma się co nim przejmować. Oni bez Jezusa są niegroźni. Bo tak było. I wiemy o tym, że wtedy reszta została rozproszona. A widzimy w tym fragmencie, że za Jezusem poszedł Piotr. I akurat u Łukasza tylko Piotr jest wymieniony, ale wiemy o tym z innych Ewangelii, że były jeszcze inne osoby, które też próbowały pójść za Jezusem. Ewangelista Jan opisywał ucznia, który też poszedł za Jezusem, którego opisał jako ucznia, który był znany arcykapłanowi. I sugeruje się, że właśnie tą osobą był sam apostoł Jan, który o tym pisał. Jest też taka dosyć humorystyczna może historia innego młodzieńca w Ewangelii Marka, który poszedł za Jezusem, nakładając na siebie prześcieradło na gołe ciało i został złapany, ale kiedy był złapany, to rzucił prześcieradło i uciekł. I tylko tyle wiemy. To też sugeruje się, że może był to sam Marek, który w taki sposób o sobie pisał. Więc wiemy o trzech osobach, które w jakiś sposób próbowały pójść za Jezusem, ale Łukasz tylko skupił się na jednej, na Piotrze. Z tym, że nawet możemy się tutaj domyślać, że Piotr nie mógłby wejść na dziedziniec, gdyby nie pomoc apostoła Jana. Nawet nie tyle domyślać, bo Jan o tym napisał, że to on był tym, który rozmawiał z odźwierną, rozmawiał z kobietą, która wpuszczała ludzi do środka. Więc Jan pomógł Piotrowi dostać się na ten dziedziniec. I chodzi tutaj o dziedziniec pałacu arcykapłana, czyli tego samego budynku, w którym wtedy był Jezus. Ewangelia Marka mówi nam o tym, że dziedziniec był na dole, czyli przesłuchanie Jezusa było gdzieś wyżej, a oni przy ognisku siedzieli gdzieś na dole. I myślę, że możemy sobie to wyobrazić, bo też mamy dziedziniec tutaj na zewnątrz, jakieś podwórko. Też jesteśmy wyżej, więc tak jakby tutaj było przesłuchanie Jezusa, a tam na dole było ognisko, przy którym siedziała służba. Ogrzewała się, bo czytamy to w Ewangelii Jana, że ogrzewali się, bo było zimno i byli tam strażnicy, była tam służba. Może byli tam też ci ludzie, którzy wcześniej przyszli do Getsemane razem z Judaszem. To by też tłumaczyło, skąd znali Piotra, że mogli go w jakiś sposób poznać. Z rozmów, które widzimy i w tej Ewangelii, i w innych Ewangeliach wynika, że ci ludzie mieli świadomość tego, kto był właśnie aresztowany. Że wiedzieli, co się wydarzyło. Ich uwagę szczególnie przykuł właśnie Piotr. W 56 wersecie czytamy, że pewna służąca zobaczyła go w blasku ognia. Jan napisał, że była to ta sama kobieta, która wpuściła go wcześniej do środka. Więc kiedy go wpuściła, nie poznała go jeszcze, ale kiedy patrzyła na niego w blasku ognia, jak było trochę więcej światła, to mogła dostrzec, że to był ten człowiek, którego wcześniej czy ona sama widziała, czy ktoś jej powiedział, że to był Piotr. We wszystkich Ewangeliach, gdzie jest opisana ta historia, pierwsze pytanie zadała właśnie ta kobieta. Natomiast dalej są pewne różnice. I trochę wyjaśnię, skąd one mogą się wziąć, skąd one mogą się brać, bo one mogą wynikać z tego, że więcej osób rozpoznało Piotra i że więcej osób mówiło, że Piotr był jednym z uczniów Jezusa. I wprost mówi o tym Jan w swojej Ewangelii w 18 rozdziale, bo tam widzimy takie zbiorcze pytanie większej grupy. Czy oni wspólnie zapytali, czytamy o tym w 25 wersecie, rzekli mu więc. Czyli więcej osób zapytało, zadało takie pytanie, czy i ty nie jesteś jednym z uczniów jego. Więc skoro pytało więcej osób, no to poszczególni ewangeliści mogli skupić się na jakiejś jednej wybranej osobie. Stąd taki obraz tego, że więcej osób zadawało takie pytania, dawało takie komentarze i nie jest to sprzecznością, bo każdy ewangelista mógł się skupić na jakiejś jednej wybranej osobie. I w tym czasie, kiedy Piotr był odpytywany przez służbę, która była przy ognisku, w tym samym czasie Jezus przesłuchiwany był przez żydowskich przywódców. Potem jeszcze był przesłuchiwany przez rzymskiego namiestnika. Więc taki kontrast. Jedno i drugie przesłuchanie mniej więcej w tym samym czasie. Piotr był pytany o to, czy był z Jezusem. No i samo to jeszcze nie było jakimś takim zarzutem, który mówiłby o czymś nielegalnym. To nie było nielegalne być uczniem Jezusa, być gdzieś tam z Nim. No bo gdyby było, to uczniowie już wcześniej byliby aresztowani. Więc Piotr wziął do siebie bardzo mocno takie oskarżenie, że był jednym z uczniów Jezusa, chociaż no, wydaje się, że nie, już wcześniej, gdyby było to nielegalne, to by ich zabrali. Ale i tak zaprzeczył, że zna Jezusa. I żadna z Ewangelii nie daje nam motywacji Piotra. Nie poznajemy tego, co stało za tym, że nie chciał się przyznać, że znał Jezusa. Możemy się tylko domyślać, że no, bał się, że był w nim jakiś strach, że zaparł się Jezusa z powodu swojego jakiegoś interesu, że chciał chronić samego siebie. Więc zupełnie odwrotna sytuacja do tego, co powinno mieć miejsce w przypadku uczniów Jezusa. Kiedy to my powinniśmy zapierać się siebie ze względu na Jezusa. A tutaj jest odwrotnie. Jezus zapierał się Jezusa ze względu na siebie. I być może było też tak, że Piotr nie chciał, żeby ktoś go poznał, dlatego że to on odciął ucho Malchusowi. Może bał się tego, że poznają, że to był on i z tego powodu będzie miał jakiś problem. Tym bardziej, że u Jana czytamy, w Ewangelii Jana czytamy, że jedno z pytań zadał krewny Malchusa. Więc był tam ktoś, kto znał Malchusa, ktoś z jego rodziny. Może też Piotr nie chciał być rozpoznanym dlatego, że chciał w jakiś sposób śledzić, co się dzieje. Nie chciał być rozpoznanym, żeby nikt nie skupiał się na nim, a żeby on mógł spokojnie podsłuchiwać, co się dzieje. Może to była jego motywacja. Nie wiemy tego, ale niezależnie od tego, jaka była motywacja, Piotr wybrał kłamstwo. Piotr wybrał drogę zaparcia się Jezusa. Więc nawet gdyby motywacja była jakaś taka w naszych oczach dobra, to nie uświęca ta motywacja tego, co zrobił, tego, że zaparł się Jezusa. I potem, jak po raz pierwszy zaparł się Jezusa, Marek napisał, że Piotr wyszedł na zewnątrz, do przedsionka. Czytamy też o tym, że kogut zapiał wtedy po raz pierwszy. Że to było takie pierwsze może ostrzeżenie dla Piotra. Ale jeszcze z tym sobie nic nie zrobił. Bo niedługo potem było drugie podobne pytanie, a właściwie stwierdzenie, i ty jesteś jednym z nich. A Piotr odpowiedział, człowieku, nie jestem. Mateusz w tym miejscu dodaje, że w tym momencie Piotr zapada się pod przysięgą. Czyli nie tylko powiedział, nie znam go, ale powołał się na jakieś świętości. Może na świątynię, może na jeszcze coś innego. Z kolei po godzinie, więc minęło jeszcze trochę więcej czasu, Piotr siedział tam dosyć długo, pojawił się jeszcze jeden komentarz. Czytamy, ktoś inny zapewniał, mówiąc, doprawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. I tutaj widzimy, że Piotra zdradzał jego sposób mówienia. To w jaki sposób mówił. Szczególnie ci, którzy byli z miasta, ze Zrozumimy, mogli poznać człowieka, który nie był z tego samego miejsca, a który był z Galilei. I było mało prawdopodobne, że w tym momencie na dziedzińcu arcykapłana będzie jakiś człowiek z Galilei. Więc jeżeli tam był jakiś człowiek z Galilei, to można było założyć, że to był uczeń Jezusa. I za tym trzecim razem Piotr powiedział, że nie wie, o czym do niego mówią. I to jest ujęte dosyć łagodnie, bo u Mateusza i Marka jest to mocniej opisane. Tam czytamy, że Piotr zaczął się zaklinać i przysięgać. Już nie tylko przysięgać, co zrobił wcześniej, ale też zaklinać. Czyli jakby brać na siebie jakąś klątwę, jeżeli to, co mówi, nie było prawdą. Może mówił, niech mi Bóg uczyni to lub tamto, jeżeli to, co mówię, nie jest prawdą. Więc bardzo chciał tak uwiarygodnić swoje słowa. Tak czasem jest. Jak ktoś kłamie, jak ktoś nie mówi prawdy, to próbuje jakoś wzmocnić swoje słowa. Przysięgami, zaklinaniem się, zapieraniem się. Jak ktoś jest wiarygodny w swoim życiu, to tego nie potrzebuje. Bo jego słowo zawsze będzie tak, tak albo nie, nie. A tutaj widzimy przysięganie na świętości, zapieranie się, zarzekanie, zaklinanie. A i tak w tym przypadku Piotrowi nie udało się przekonać tych ludzi. Bo co chwilę ktoś inny mówił, że ten był z nim, że Piotr był jednym z uczniów Jezusa. A Piotr dalej próbował. Zarzekał się, przysięgał, zaklinał, że nie zna Jezusa. I wtedy, kiedy zrobił to po raz trzeci, kiedy zaprzeczył po raz trzeci, spełniły się słowa Jezusa. Czytamy o kogucie, który zapiął. Zapiął po raz drugi, ale Piotr nie zorientował się wtedy, co zrobił. Piotr zdefektował się dopiero potem, o czym czytamy w wersecie 61. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zawrzesz. Dopiero wtedy, kiedy Jezus spojrzał na Piotra. Tutaj może pojawić się pytanie, skąd tam się wziął Jezus nagle? Przecież nie było go tam przy tym ognisku. No myślę, że mógł Jezus widzieć go z tego budynku, w którym był. Tak jakby tutaj ktoś, wyglądając za okno, zobaczył osobę na dziedzińcu, na podwórku. To jest możliwe, to nie było trudne. Druga możliwość była taka, że akurat wtedy Jezusa wyprowadzali na zewnątrz. Może właśnie od Annasza do Kajfasza. Może właśnie wtedy Piotr zaparł się po raz trzeci i kogut zapiął. I wtedy Jezus spojrzał na Piotra. Tylko spojrzał. Nie musiał nic mówić. Są takie spojrzenia, które mówią więcej niż słowa. Może w dzieciństwie pamiętamy wzrok rodziców, kiedy coś nabroiliśmy. Już wiedzieliśmy, o co chodzi. Albo jeżeli ktoś trenował jakiś sport, miał trenera i ktoś zawalił w meczu, zobaczył trenera, który spojrzał się na niego wymownie. Może w pracy, jeżeli coś zawaliliśmy. Też może być takie spojrzenie wymowne. Ale spojrzenie Jezusa było jedyne w swoim rodzaju. Dlatego, że czy rodzice, czy szef pracy, czy nauczyciel w szkole, no w nich zawsze jest jakaś taka cząstka czegoś grzesznego, jakiejś grzesznej emocji, jakiegoś grzesznego odczucia. To spojrzenie było święte. Tam nie było takich wyrzutów w stylu: a nie mówiłem, albo i coś ty narobił, albo co my teraz z tym zrobimy. Jezus nie musiał niczego udowadniać Piotrowi, tego, że przecież mu mówił. Nie musiał tego powtarzać. Nie musiał wzmacniać w nim poczucia winy. Nie nakładał też na niego odpowiedzialności za naprawienie tego, co wyrządził. Dlatego, że właśnie po to Jezus poszedł na krzyż, żeby na siebie wziąć odpowiedzialność za nasze winy. I już wcześniej Jezus mówi Piotrowi, że to zrobi, że się go zaprze, ale nie była to jedyna rzecz, którą wcześniej mu powiedział. Bo powiedział mu przy tym jeszcze, że prosił za nim, żeby nie ustała jego wiara. Więc miał to wszystko pod kontrolą. To nie było coś, co wymknęło się spod kontroli Jezusa. I trudno nawet opisać, co kryło się w spojrzeniu Jezusa. Natomiast widzimy reakcję Piotra, która wiele o tym mówi. Że wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Żałował tego, co zrobił. I wiemy, że ten żal prowadził do pamiętania. I tutaj ciekawe w tym kontekście jest to, że Ewangelia Jana jako jedyna nie opisuje płaczu Piotra. I myślę, że jest tak dlatego, że później w Ewangelii Jana jest dłuższa historia i rozmowa Piotra z Jezusem, która jest jakby takim odpowiednikiem tego, co tutaj jest w takiej krótkiej formie. Dlatego, że w Jana, chyba to jest 21 rozdział, jest rozmowa, która ma miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy Jezus trzy razy pyta Jezusa, czy Piotr go, pyta Piotra, czy Piotr go, a potem trzy razy Jezus mówi Piotrowi: paś owieczki moje. To jest taka rehabilitacja Piotra w tym momencie, po tym jak wcześniej Piotr trzy razy się zaparł i po tym jak wcześniej Piotr trzy razy spał zamiast się modlić. Taki schemat widzimy. Trójek. Trzy razy spanie zamiast modlitwy, trzy razy zaparcie się Jezusa, trzy razy później Jezus mówi Piotrowi, czy go kocha, a potem mówi mu: paś owieczki moje. Więc kończy się takim Bożym miłosierdziem. Kończy się takim Bożym powołaniem do służby. Więc taki dłuższy sposób Jan opisał tę historię, którą tutaj widzimy w takim krótkim 62 wersecie. Ale to też opisuje taki szczery smutek Piotra z powodu zawiedzenia swojego mistrza. I taka świadomość tego, że Jezus nas widzi, też powinna nas powstrzymywać od robienia tego, co mu się nie podoba. Też powinna nas prowadzić do smutku, jeżeli jednak kiedyś zgrzeszymy. Do smutku przez to, że zawiedliśmy naszego mistrza. I dobrze mieć przy tym takie podejście, o jakim pisał apostoł Paweł w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale tego listu. Paweł pisał tam o tym, że był uwięziony, bo pisał ten list z więzienia, ale pisał też o tym, że Ewangelia dotarła do wielu ludzi właśnie przez to, że był uwięziony, nawet przez tych ludzi, którzy głosili Chrystusa obłudnie. I podkreślał przy tym, czy właściwie wiemy o tym, że Paweł był przed procesem, że miał stanąć przed cesarzem, że czekał go proces przed cesarzem. I Paweł nie wiedział, co się wydarzy. Nie wiedział, czy będzie skazany na śmierć, nie wiedział, czy będzie uwolniony, ale coś innego było ważniejsze od tego, czy umrze, czy będzie skazany na śmierć, czy będzie uwolniony. Więc zobaczmy Filipian 1, rozdział 19, 20 werset. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Więc dla Pawła ważne było to, żeby nie musiał się wstydzić przed Jezusem, przed swoim Panem. Przed tym spotkaniem z cesarzem, przed tym, że czekało go albo śmierć, albo uwolnienie, on bardziej myślał o tym, żeby nie wstydzić się przed swoim Panem. O takim wybawieniu pisał. Nie od śmierci, ale od zawstydzenia przed Jezusem. Bo chciał być wierny aż do końca. Niezależnie od tego, jaki będzie koniec, jakie będą konsekwencje jego wierności. I miał też świadomość, czego potrzebuje, żeby być wiernym. 19 werset mówi, że potrzebne były modlitwa i pomoc Ducha Świętego. I podaję ten fragment dlatego, że tam widzimy to, czego brakowało Piotrowi. Po pierwsze, za bardzo uwierzył w siebie, dlatego się nie modlił. Po drugie, nie otrzymał jeszcze Ducha Świętego. Zmiana była dopiero po tym, jak Jezus wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego. I widzimy to na początku Dziejów Apostolskich, kiedy w pierwszym rozdziale uczniowie trwali jednomyślnie w modlitwie, a w drugim rozdziale wstąpił Duch Święty. Te dwa elementy, które są przed głoszeniem Ewangelii. I potem Piotr jest jako pierwszy, który głosi publicznie Ewangelię. Z odwagą mówi o tym, którego poznał, którego znał osobiście. Nie przestawał o nim mówić nawet wtedy, kiedy Żydzi próbowali go uciszyć, kiedy zakazywali im mówić o Jezusie. To Piotr odpowiadał odważnie: nie mogę nie mówić o tym, co widziałem i co słyszałem. Uczniowie nawet się z tego cieszyli, że byli uznani za godnych znoszenia zniewagi dla imienia Jezusa. Więc wielka przemiana dzięki modlitwie i pomocy Ducha Świętego. Ale przed ukrzyżowaniem było zupełnie inaczej. Wtedy uczniowie kierowali się takim ludzkim sposobem myślenia. Chcieli odbijać Jezusa z rąk przeciwnika. Więc niby stawali w jego obronie, ale tak naprawdę stawali po stronie szatana. Dlatego, że nie ufali słowom Jezusa, tylko sile swojego miecza. A w Bożym planie była wtedy pora i moc ciemności. Taki krótki okres pozornego triumfu sił ciemności, który tak naprawdę był ich klęską. Ale była to też klęska, chwilowy upadek uczniów. I powodem upadku uczniów było to, że zaniedbali modlitwę. Piotr był przekonany o swojej sile, ale to szybko legło w gruzach. Wystarczyło kilka pytań służby przy ognisku i Piotr wycofał się, zaparł się. Mimo tego, że chwilę wcześniej odważnie zaatakował mieczem uzbrojonych żołnierzy strażników. Więc miał odwagę. Miał odwagę do tego, co nie było mądre i co nie podobało się Bogu. Ale potem nie miał odwagi przyznać się do Jezusa przed służbą. Więc to pokazuje, że człowiek potrafi być odważny, ale nie zawsze jest przy tym rozważny. Nie zawsze jest to mądra odwaga. Czasami to, co jest odważne i ryzykowne w naszym życiu, powinno nas wstydzić przed Bogiem. Powinniśmy się tego wstydzić przed Bogiem. Więc potrzebujemy modlitwy i pomocy Ducha Świętego po to, żeby Chrystus był uwielbiony w naszej jedności. I to niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje. Jakie konsekwencje będziemy musieli zapłacić. Amen.